trzecie milenium w Radiu Poznań. Dzisiaj głównym tematem czarne dziury. To wszystko spowodowane jest tym, że zobaczyliśmy po raz pierwszy w historii świata taką czarną dziurę. Trochę niewyraźny obraz, bo przypominamy, to nie jest zdjęcie, jest to taka wizualizacja bardziej na podstawie fal. Panie profesorze, co to są kwazary? Bo to też jest blisko czarnych dziur.
No, natura kwazarów jest wciąż dyskusyjna. Są rozważane różne hipotezy. Jedno wiemy, że to są obiekty, które znajdują się bardzo daleko, niemalże na granicy Wszechświata. Największa ich częstotliwość w powstawaniu to było 2 miliardy lat od momentu Wielkiego Wybuchu. Dzisiaj kwazary już nie powstają. Zagadką pozostaje niezwykła energia, jaka do nas dociera. A więc z jednej strony one znajdują się bardzo daleko, a z drugiej strony emitują bardzo gigantyczne światło, promieniowanie, tak, które do nas dochodzi, gdzie trudno byłoby wytłumaczyć tylko w oparciu o naturę procesów termojądrowych, czyli tych, które my znamy, jakie
to
zachodzą.
Są takie rozbłyski, ale też nie w ujęciu takim światła, jak my rozumiemy. Promieniowanie bardziej.
To jest tak. Promieniowanie. No wiadomo, że procesy termojądrowe muszą tam zachodzić, ale skala tego promieniowania, które z tej odległości do nas dociera, jest zdumiewające. To jest wciąż taka natura nierozpoznana. Natomiast samo słowo quasi to jeszcze quasi, czyli prawie. Czyli zakłada się, pierwsza hipoteza mówi, że to są jądra galaktyk. Jądra. No, sprawa jest dyskusyjna, nierozpoznana. Natomiast to, co jest pewne, to to, że ich częstotliwość powstawania największa była właśnie w okresie, kiedy Wszechświat miał 2 miliardy lat, czyli już była ta ukształtowana wielkoskalowa struktura po Wielkim Wybuchu. Ta największa ta ich częstotliwość.
Już tak w miarę się wszystko rozłożyło, ale one...
I one dzisiaj nie powstają. Już kwazary już...
Ale to są tak jakby, nie wiem, gwiazdy, czarne dziury?
To są niby właśnie kwazary, prawie. Bo słowo quasi znaczy prawie, niby. Niby gwiazdy. Niektórzy z astronomów sugerują, że to są jądra galaktyk, ale...
No ale skoro one są takie wielkie, to one się powinny zapaść, prawda, i wypalić. Czy one są tak duże, że nigdy się nie wypalą?
Nie, to jest niemożliwe, bo musi być spełniona zasada zachowania energii, masy energii w zasadzie, i no część z nich już zakończyła żywot.
A, czyli są takie już kwazary, które...
Wymarłe. Wygasłe.
I co, i one się w czarne dziury nie zamieniły?
Nie, wówczas jest ich los inny, bo masa ich jest w tym zakresie środkowym, czyli albo po prostu one gasną i stają się jakby częścią tego obłoku, materii gazowo-pyłowej po wygaśnięciu. Co będzie na przykład z białym karłem czy z brązowym karłem. One gasną i w tle tej materii gazowo-pyłowej zostają. Takie jakby...
Tak sobie myślę, że wiele osób, kiedy mówimy o tym kosmosie, myśli sobie, że strasznie mamy dużo szczęścia, że żyjemy akurat w tym czasie, w tym miejscu, na tej Ziemi, w tej odległości od tego akurat Słońca, bo te warunki, które są w kosmosie, to są szalenie nieprzyjazne. Myślę, że człowiek, już pomijam to, że nie miałby szans, nawet gdyby był nie wiadomo jakiej kapsule, ale...
Tu pan redaktor poruszył bardzo...
Czarno-ciemno.
Tak, nadzwyczajne zagadnienie, które też mnie fascynuje, mianowicie zbiór takich nadzwyczajnych koincydencji. Ja nie lubię słowa przypadek, tylko właśnie koincydencje, a już nie mówiąc o tym, że tu się wytworzyło życie organiczne, no i inteligencja, człowiek. Także to zbiór niesprzyjających, można powiedzieć, okoliczności w takim, można, wydawałoby się, zimnym, nieprzystępnym wszechświecie, a tu mamy tą życiodajną, błękitną, wspaniałą planetę.
No ile można mieć szczęścia, tak? Ile może być takich sprzyjających okoliczności, które sprawiają, że tu się i gęstość, i odległość, i wszystko naraz.
Ważne jest może powiedzieć tak, że robiono symulacje komputerowe i jakakolwiek drobna zmiana w Układzie Słonecznym, tylko w rozkładzie masy energii. To znaczy w rozkładzie odległości między ciałami i w rozkładzie mas spowodowałaby, że życia na Ziemi by nie było. A więc ten układ planetarny, ten zbiór tych paciorków w cudzysłowie łącznie z ciałem centralnym Słońce musi wyglądać tak, a nie inaczej. Nie może być jakiejkolwiek...
No i gdyby prędkość światła była minimalnie większa albo minimalnie wolniejsze światło, bo też by się życie nie... Dlaczego, panie profesorze?
Wydaje się, że to są takie nadzwyczajne dostrojenia. Dostrojenia nastąpiły. Niektórzy mówią, że to jest czysty przypadek, mówiący te słowa. Raczej nie używa tego pojęcia i powołuje się na Freda Hoyla, który mówił, że to by jak ktoś mówi o przypadku w powstaniu właśnie, w wykreowaniu życia na Ziemi i w ogóle naszej planety, to tak jakby porównać, że tornado przechodzi przez złomowisko i w wyniku tego powstaje Boeing 737. To jest porównanie Freda Hoyla. On w to nie wierzył, że jest tornado, czyli tych zbiór niesprzyjających warunków, złomowisko, czyli bezkształtna masa jakichś nieuporządkowanych detali, elementów i w wyniku tego mamy Boeinga 737, odpowiednik tego wyrafinowanego porządku. On w to nie wierzył. To jest porównanie Freda Hoyla i raczej ja bym przystawał do... Mhm.
Czyli transcendencja, ale jakaś by poukładała to wszystko.
Myślę, że prawa fizyki, które od początku były zaszyte, prowadziły właśnie do takiego, a nie innego scenariusza. Że ewolucja materii, bo są również poglądy, że przyroda dysponowała niezliczoną ilością czasu i możliwościami eksperymentowania w tym czasie. Na przykład na Ziemi 4,5 miliarda lat. Nastąpił był czas,
czyli
kiedy...
raz się nie udało, znowu tak, że potem musiał czas, że spaść na nas.
Tak.
To tak
też wydaje się to mało prawdopodobne, bo robiono symulacje komputerowe i gdyby tak było, to co najwyżej w jakimś bardzo nisko na najniższym poziomie by mogło życie powstać. Także to muszą być jakieś jeszcze inne sploty zdarzeń. Zresztą sądzę, że nasz los jest związany z samym wszechświatem. I ta programacja może nie jest to taki teleologiczne do końca spojrzenie, nie teologiczne, tylko teleologiczne, że musi być jakiś cel, ale zbiór tych wszystkich zdarzeń następujących wcześniej we wszechświecie. Hawking to najlepiej powiedział, że wszechświat jest tym, czym jest, ponieważ był tym, czym był. Czyli cała ta historia wszechświata niejako by pracowała na to, że mamy współczesny obraz kosmosu.
Czyli może też być tak, że jesteśmy centrum kosmosu tak naprawdę, jako cywilizacja, że tylko tutaj u nas powstała, bo panie profesorze, no biorąc pod uwagę, że takich miliardy galaktyk, tak, takich miejsc jak Ziemia może być dużo i są, bo to już nawet znaleźli astronomowie miejsca podobne do Ziemi takie, że
ale
takie
nie planety odkryto, są, ale nie wiemy, życia.
Czy jest, tak, nie wiemy,
są
czy
pierwociny,
jest
oczywiście pierwociny życia są pewne elementy strukturalne, które się odkrywa w sensie chemicznym, chemii organicznej, ale no, wysoko zorganizowanego życia, w sensie i cywilizacyjnym tym bardziej, nie odkryto. Poszukiwania trwają, ale sądzę, że na taką skalę, jaką my ogarniamy we wszechświecie, mam tu na myśli przestrzeń, czas, to jednak życie, jeżeli jest wysoko zorganizowane, to jest słabo rozsiane. Powstaje pytanie, dlaczego tak jest. Czyli cena, jaką się płaci za ogrom i za wszystkie te zdarzenia, wcale może nie prowadzić do wniosku, że ono jest tak obficie występuje.
No bo też dajmy na to, że nie wiem, 4 miliardy lat świetlnych jest podobna planeta jak Ziemia, jest jakaś inteligentna cywilizacja i tak samo może patrzeć na nas, jak my patrzymy na te odkryte planety. No, no nie stwierdzimy po prostu z takiej odległości, że jest tam życie. No, to jest...
Sądzę, że gdyby tę myśl dalej prowadzić, to jeżeli prawa fizyki są wszędzie takie same, obowiązują wszystkich obserwatorów, to mieliby podobną technikę, podobne ograniczenia jak my. Może by inaczej wyglądali, ale nie wierzę w to, że fizyka działa gdzie indziej inaczej i jest zmontowana na... Sądzę, że jest jeden wszechświat, jedna fizyka i te same ograniczenia co do techniki również dla...
Czyli alternatywnej rzeczywistości raczej się nie spodziewajmy. Znaczy, wybrnęliśmy dużo dalej poza naukę tak naprawdę, poza ten kanon takiej klasycznej nauki.
No, fantazjujemy, ale... Ale wszechświat zmusza do autorefleksji.
No właśnie, bo myślę, że warto sobie pomyśleć, kiedy widzimy to, co się dzieje, to, co czytamy w wiadomościach czasami, konflikty zbrojne, różne informacje o zamachy, bomba atomowa, tu gdzieś tam ktoś ma coś, że w zasadzie w jednym momencie ktoś może to wszystko zakończyć. Eksperyment, który trwa od milionów lat, może od miliardów nawet.
Tak.
I ten niesamowity zbieg okoliczności, jak ktoś jest niewierzący, jak ktoś jest wierzący, to mówi, że to Bóg, tak? I teraz, tak. I ten eksperyment nagle ktoś może jednym strykiem wyłączyć.
Tak, może się to zdarzyć. No, ja mam tu ciągle obawę, że może być tą przyczyną sprawczą człowiek, niestety. Ja mówię o naszym tu sąsiedztwa o ziemi. Tak?
Dlatego też mówiłem, że jestem pesymistą, gdy chodzi tak. o długość życia człowieka na ziemi.
Nie chcemy tu wprowadzać dla słuchaczy jakichś elementów pesymistycznych, raczej ostrzegawcze. Mhm. Ostrzegawcze, tak?
Proszę Państwa, to teraz mała krótka przerwa i za chwilę na koniec, już ostatnia część dzisiejszego programu, jeszcze wrócimy do tych tuneli czasoprzestrzennych, no bo tak często się mówi, że jednym sposobem przeżycia ludzkości to jest po prostu ucieczka gdzieś dalej.